Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was polską sprawę z Warszawy, która, choć na pierwszy rzut oka wydaje się banalna, to jak zwykle kryją się za nią ludzkie dramaty. Myślę, że i pod tą sprawą może potoczyć się fajna dyskusja, dlatego że sprawa nie jest czarno-biała i sprawca nie został sprawcą z wyrachowania, a stoi za tym długa historia. Zanim jednak zaczniemy historię, chciałabym podziękować Sebastianowi, który pomógł mi z zebraniem materiałów oraz Jankowi, który jak zawsze pomaga przy obróbce. Dziękuję także Wam za słowa wsparcia i komentarze i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. października 2016 roku na warszawskim Brudnie informatyk Mariusz D. umówił się ze swoim znajomym Krzysztofem M. Miał mu pomóc w zainstalowaniu niezbędnych programów, bo mężczyzna zakupił nowy komputer i nie znał się na tym za dobrze. Mariusz obiecał więc, że wpadnie do niego po pracy. Był to piątkowy wieczór, powoli dochodziła godzina 20. Mężczyźni spotkali się przed blokiem i razem mieli wejść do bloku przy ulicy Turmąckiej 8. Krzysztof mieszkał na trzecim piętrze, co dla Mariusza było sporym wyzwaniem. Miał on dużo gorszą kondycję niż jego znajomy, który w tym czasie przeskakiwał po 2 stopnie, mimo tego, że trzymał w rękach torby z zakupami. Mariusz z trudem za nim nadążał. I to ocaliło mu życie, bo w pewnym momencie coś huknęło, a w stronę informatyka poleciał metalowy odłamek, który powalił go na ziemię. Właśnie doszło do wybuchu bomby, który jak później okazało się nastąpił o 20:18. Wskazywał na to wstrząs kamery, która znajdowała się w budynku. Z późniejszych zeznań Mariusza D. wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Opisał on to wydarzenie w ten sposób. Szliśmy już korytarzem. Z daleka zobaczyłem oparty o drzwi mieszkania mojego znajomego termos. Chciałem powiedzieć, pewnie gorący obiad na ciebie czeka, ale nie zdążyłam. Puknęło, dostałem metalowym odłamkiem w głowę. Przewróciłem się, ale zaraz podniosłem. Myślałam tylko o jednym – uciekać. Piętro niżej była jakaś kobieta i coś mówiła, nie zrozumiałem. Na podwórku dopadł mnie nastolatek, wykrzykiwał – ty bombiarzu, morderco! Nie miałem siły bronić się przed jego kopniakami. Przed policją pojawiło się więc ważne pytanie – kto podłożył bombę? W pierwszej kolejności należało wykluczyć informatyka i zrobiono to niemal od razu. Kamera zarejestrowała natomiast innego podejrzanego. O 19:51 do budynku wszedł mężczyzna w spodniach typu wojskowego i skafandrze z kapturem naciągniętym na głowę. 27 minut później nastąpił wybuch. Krzysztof M. zginął na miejscu. W eksplozji ucierpiał też Mariusz, kolega Krzysztofa, który tego dnia miał pomóc mu z komputerem. Skończył w szpitalu z rozbitą głową. Budynek ewakuowano, a funkcjonariusze dokładnie przeszukali teren. Gdy stwierdzili, że nie ma zagrożenia, pozwolili lokatorom wrócić do ich domów. Śledczy pracowali tam kilkanaście godzin. Zbierali materiały, które ich zdaniem mogły mieć istotne znaczenie w tej sprawie. Już z pierwszych informacji wynikało, że wybuch nie miał charakteru terrorystycznego. Stało się więc jasne, że chodziło o Krzysztofa. Należało więc przyjrzeć się jego osobie. Zebrano informacje o ofierze. Krzysztof był 48-letnim rozwodnikiem, miał dorosłą córkę. Mieszkał na Brudnie od urodzenia. Lokalnym policjantom był bardzo dobrze znany. Był już wielokrotnie notowany. Pozował na rzutkiego biznesmena, często zmieniał samochody. Jednak jego sąsiedzi twierdzili, że jakiś czas temu odciął się od szemranego towarzystwa i zajął własnym biznesem. Między innymi był właścicielem kiosku, salonu gier i kilku wynajmowanych lokali. Na Brudnie panowała jednak opinia, że kiosk jest tylko przykrywką dla jego nielegalnych interesów. Oprócz tego był jeszcze współwłaścicielem firmy, która specjalizowała się w zakładaniu światłowodów. Jego wspólnikiem był Waldemar A. Kilka miesięcy przed wypadkiem wziął w leasing luksusowe auto, BMW, Jeżeli chodzi o jego historię kryminalną, to był karany za groźby, niepłacenie alimentów, niszczenie cudzej własności czy uszkodzenie ciała. Na brudnie był dosyć dobrze znany. Była to osoba, z którą nikt nie chciał zadzierać. Ekspedientka z jego kiosku wspominała, że był bardzo impulsywny, często przeklinał i nie traktował zbyt dobrze kobiet. Jedna z jego partnerek, Anna S., bardzo często przychodziła do kiosku z podbitym okiem. W dniu wybuchu, gdy mężczyźni weszli na górę, Krzysztof M. był pierwszy pod swoim mieszkaniem. Wtedy zobaczył, że pod drzwiami ktoś zostawił dla niego paczkę. Zaintrygowany podniósł pakunek i doszło do eksplozji. Siła wybuchu była potężna. Mężczyznę dosłownie rozerwało na kawałki. Nie miał szans na przeżycie. Jego kolega miał więcej szczęścia. Doznał tylko lekkich obrażeń głowy. I po kilku dniach został wypisany ze szpitala. Wstępne oględziny policyjnych pirotechników wykazały, że ładunek wybuchowy był ukryty w termosie, który następnie został umieszczony w paczce. Niemal cały impet eksplozji był skierowany w stronę Krzysztofa. Uderzyło w niego kilka elementów ładunku wybuchowego, ale zabójczy był niewielki odłamek, który zatrzymał się w kręgosłupie. Gdyby przeszedł na wylot, to miałby jeszcze wystarczającą energię, żeby zabić Mariusza D. Eksplozja była tak silna, że usłyszała ją większość mieszkańców osiedla. Sprawą od razu zajęli się antyterroryści, którzy byli wspierani przez policyjnych pirotechników. Eksperci dosyć szybko ustalili, że mają do czynienia z typowym ładunkiem samodziałowym, co oznaczało, że został zrobiony przez amatora. Bomba została wykonana z termosu, rurek i złączek hydraulicznych. Do tego dołożony został materiał pirotechniczny, który prawdopodobnie został wysypany z fajerwerków. Siłę rażenia ładunku dodatkowo wzmocniono przez dodanie do niego gwoździ i nakrętek. Policjanci mieli więc naprawdę trudne zadanie, aby dojść do tego, kto mógł grozić Krzysztofowi, kto chciałby jego śmierci, bo tak naprawdę takich osób było bardzo wiele. Od jego dłużników, przez jego były partnerki i osoby, które gdzieś tam po drodze się go bały. Pierwszym oczywistym wnioskiem było to, że mogła to być jedna z jego byłych partnerek albo ktoś, kto postanowił się zemścić w jej imieniu. I nie był to łatwy trop dla śledczych. Bo jak się okazało, Krzysztof dosyć często zmieniał swoje partnerki. Natomiast to, co je łączyło, to to, że każda podkreślała jego brutalność. Nie było więc dziwne, że miał wielu wrogów. Ktoś na przykład oblał jego kwasem BMW. W zasadzie tylko ostatnia partnerka nie podkreślała jego agresji. Skontaktowano się także z byłą żoną ofiary i matki jego dorosłej córki. Obecnie kobieta mieszkała w Ameryce. Również i ona podkreśliła, że mąż bywał impulsywny. Nie chciała jednak zbytnio o nim rozmawiać. Bardziej interesował ją natomiast podział majątku, gdyż akurat przydałoby jej się 25 tysięcy złotych. Jedna z jego partnerek także podkreśliła, jak trudne życie było z Krzysztofem. Mężczyzna nie traktował jej z szacunkiem. Był agresywny do tego stopnia, że kobieta złożyła zawiadomienie na prokuraturze. Ostatecznie jednak się z tego wycofała. Oficjalnie mężczyzna ją przeprosił i zadośćuczynił za wyrządzone krzywdy. Para planowała potem ślub. Większą determinacją z kolei wykazała się jego inna była partnerka, Katarzyna. Mieszkali razem przez około rok, przez który mężczyzna nie szczędził jej agresywnych zachowań. Często ją bił, co spowodowało, że kobieta poszła na policję, a tam założono mu niebieską kartę. Sprawa została doprowadzona przed sąd. Mężczyzna otrzymał rok pozbawienia wolności w zawieszeniu i 5 tysięcy złotych kary grzywny. Skąd taka niska kwota? Po prostu Krzysztof oficjalnie nie zarabiał zbyt wiele. Jednak to było ich ostatnie spotkanie. Potem kobieta zaniechała kontaktów. Tak zeznawała na przesłuchaniu. On był chyba niezrównoważony psychicznie. We wrześniu 2013 roku, tylko dlatego, że miałam na jakiś temat inne zdanie, przewrócił mnie, złapał za włosy, a nogą przyciskał szyję, podduszał. Udałam, że nie żyję i to mnie uratowało. Kiedy wyjmował z kuchennej szuflady nóż, zdążyłam otworzyć drzwi na korytarz. Uciekłam na policję. Inny świadek z kolei w ten sposób wypowiadał się o agresji Krzysztofa do kobiet. On nawet przy mnie potrafił ją uderzyć. Raz tak ją pobił, że straciła pierwszą ciążę. Z drugim dzieckiem musiała której zimowej nocy uciekać na Wosaka po śniegu. Jeśli chodzi o relacje mężczyzn z córką, również i one nie były idealne. Mieli sporadyczny kontakt, chociaż mieszkali na tym samym osiedlu. Według kobiety jej ojciec był dosyć zawzięty. Jeśli chodzi o to, jak inni widzieli ich relacje, to przyszła teściowa Krzysztofa tak to skomentowała. Od przyszłego zięcia wiem, że musiał zainstalować w swoim mieszkaniu safe, bo córka go okradała. Niedługo przed tym tragicznym wydarzeniem zabrała mu 20 tysięcy złotych. Nie ma natomiast potwierdzenia, czy faktycznie tak było. W tej sprawie nie poprowadzono żadnego śledztwa. Jednak dosyć znaczące wydaje się to, jak zachowała się córka w momencie, gdy dowiedziała się o śmierci swojego ojca. Od razu wykazała zainteresowanie zawartością jego sejfu, a ta z kolei została wydana jego obecnej partnerce. Oczywiście córka była tym bardzo rozczarowana i złożyła zażalenie do prokuratury. Ostatecznie sąd uznał, że jest bezpodstawne i zawartość sejfu po prostu jej się nie należała. Jak się potem okazało, w sejfie były pieniądze oraz biżuteria. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży samochodów, które konkubina przekazała Krzysztofowi, a biżuteria należała do jego partnerki, więc był to po prostu prezent. Choć relacje Krzysztofa z kobietami były bardzo burzliwe, to ostatecznie śledczy skreślili, aby którakolwiek z tych kobiet z jego otoczenia mogła być odpowiedzialna za podłożenie ładunku i doprowadzenie do jego śmierci. W związku z tym postanowiono skupić się na jego wspólniku, Waldemarze, z którym mężczyzna miał firmę zajmującą się światłowodami. Mężczyzna twierdził, że ostatni raz widział swojego wspólnika przed dzień wybuchu bomby. Jak zwykle spokojnie rozliczyli faktury, a potem każdy poszedł w swoją stronę. Tak wyglądało jego zeznanie. Wiadomość o śmierci wspólnika mną wstrząsnęła. To było tak nieprawdopodobne. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, ale odmówiono mi informacji, bo nie jestem z rodziny. Jego zeznania potwierdziły także impulsywność Krzysztofa. Choć mężczyzna podkreślił, że wystarczało mu schodzić z drogi, był spokój, to jednak coś w jego zeznaniach nie podobało się policjantom. Dodatkowo Waldemar wydawał się być bardzo zainteresowany tą sprawą, ale śledczy odmówili mu wyjaśnień. Dla nich jego zeznania były zbyt łagodne. Nie wierzyli, że tak dobrze im się współpracowało. Wiedzieli już mniej więcej, jakim typem człowieka był Krzysztof, a że był to człowiek bardzo impulsywny, agresywny i mściwy, to zeznania jego wspólnika brzmiały jakoś tak za delikatnie. Było to też wątpliwe, zwłaszcza w kontekście zeznań sąsiadki Waldemara, która zeznała o wydarzeniu z początku września 2016 roku. Kobieta spotkała wtedy mężczyznę, który akurat wyprowadzał psa na spacer. Zamienili kilka słów i skierowała się w stronę domu. Gdy była już prawie przed klatką, usłyszała odgłosy jakiejś awantury. Wtedy to okazało się, że przyjechał wspólnik Waldemara. Był agresywny, szarpał go. A że był o wiele większej postury, to zdecydowanie dominował. Nawet pies uciekł w krzaki. Jak to się stało, że mężczyźni stali się wspólnikami? Podobno wszystko zaczęło się wiosną 2015 roku. Waldemar wyremontował wtedy mieszkającemu po sąsiedzku Krzysztofowi pawilon, który ten wynajmował. Ponieważ znał bardzo dobrze opinię, jaką cieszył się Krzysztof i bał się z nim wejść w jakiekolwiek potyczki, to zrobił to za darmo. W nagrodę został zaproszony do klubu nocnego. W trakcie, gdy mężczyźni pili alkohol, wyszło, że Waldemar jest z zawodu stolarzem, od wielu lat prowadzi swoją firmę budowlaną, ale myśli, żeby zająć się światłowodami, tylko że niestety brakuje mu pieniędzy, żeby zainwestować w taką firmę. I wtedy ku zaskoczeniu mężczyzny, Krzysztof okazał się wyjątkowo miły i zaproponował, że pożyczy mu 70 tysięcy złotych na bardzo korzystnych warunkach. W zamian prosił tylko o 10% odsetki, ale od całej sumy, bo do tej pory właśnie tyle brał za miesiąc. Jeszcze wam o tym nie wspominałam, ale Krzysztof M. miał też na brudnie opinię, że jest lichwiarzem. I jak się okazuje, wiele w tej plotce było prawdy. Jednak po przemyśleniu całej tej propozycji, Krzysztof zaproponował jeszcze, aby razem utworzyli tę firmę, bo właściwie jest to dosyć przyszłościowy kierunek. On da pieniądze, a Waldemar będzie wykonywał usługę. W tym dniu Waldemar wrócił do domu bardzo szczęśliwy. Wydawało mu się, że trafiło mu się ziarno, jak ślepej kurze. i że należy z tego skorzystać. Bardzo szybko firma ruszyła, klientów przybywało z miesiąca na miesiąc, a z każdym przelewem, który Waldemar otrzymywał, od razu część pieniędzy oddawał Krzysztofowi, oczywiście w ramach zwrotu tej pożyczki. Pewnego dnia Krzysztof zadzwonił do Waldemara i poprosił, aby do niego przyszedł. Wtedy też wręczył mu nową umowę. Wynikało z niej, że warunki się zmieniają i teraz Waldemar będzie oddawał 55% zysków. Oczywiście nie za bardzo mu się to spodobało, w końcu firma była jego pomysłem. Chciał spłacić dług i dalej zajmować się powiększeniem zysków, a to znacząco ograniczało jego przychody. Natomiast Krzysztof bardzo szybko wybił mu to z głowy. Oczywiście użył do tego siły, więc Waldemar, nie mając wyjścia, złożył podpis na nowej umowie. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy Waldemar nie chciał się podzielić hasłem do swojego konta bankowego. I tym razem poprzez zastosowanie przemocy Krzysztof uzyskał to, co chciał. Niedługo po tym Krzysztof założył drugą firmę, która miała działać jako taki podwykonawca pod ich wspólną firmą i wystawiać lewe faktury. Oczywiście to tym bardziej nie podobało się Waldemarowi, ale wiedział już, że jakiekolwiek słowo sprzeciwu skończy się tym, że ponownie zostanie pobity. Krzysztof nie miał żadnej wiedzy o światłowodach, jednak nie przeszkadzało mu to w tym, aby we wszystko się wtrącać. Pewnego dnia, gdy Waldemar zachorował, to Krzysztof przyjechał pod jego blok i krzyczał, żeby ten nie śmiał umierać, bo jest mu winien pieniądze. Potem oczywiście szarpał go, a w końcu zabrał mu kurtkę, w której był telefon i jego dokumenty, tym samym zostawiając mężczyznę w samej koszuli w środku zimy. Jednak do największego zatargu między mężczyznami doszło w 2015 roku, kiedy to na konto Waldemara wpłynęło 100 tysięcy złotych od firmy teletechnicznej. A że było to akurat między świętami, to Waldemar jeszcze się nie zorientował, że ten przelew nadszedł. Był to też czas, kiedy miał naprawdę napięty grafik, bo kończył się rok i wszystko trzeba było dokończyć. Oczywiście zwykle informował swojego wspólnika o każdej wpłacie, dla spokoju, ale tym razem po prostu nie zdążył. Oczywiście, gdy tylko Krzysztof się o tym dowiedział, to oskarżył Waldemara o to, że jest oszustem, że jest złodziejem i zrobił mu naprawdę okropną awanturę. W związku z tym Waldemar stwierdził, że trzeba jak najszybciej oddać cały dług i uwolnić się od Krzysztofa. I tak też zrobił. Łącznie oddał 200 tysięcy złotych Krzysztofowi, chociaż pożyczył 3 razy mniej. Ale wierzył, że dzięki temu pozbędzie się Krzysztofa raz na zawsze ze swojego życia i w końcu będzie miał spokój. Ale jak się okazało, Krzysztof miał na ten temat inne zdanie i stwierdził, że jeszcze jest mu winien odsetki. W pewnym momencie powiedział mu nawet, cytuję, będziesz zapierdalać, aż zdechniesz. A następnie kopnął go kilka razy w brzuch i dodał, że tylko dlatego nie obije mu twarzy i nie wywiezie do lasu, bo od rana ma się umawiać z nowymi klientami. Potem pojechał do jego siostry i nastraszył ją, że komornik zabierze jej dom za długi jej brata. Była partnerka Waldemara, tak wypowiadała się o spółce Waldemara z Krzysztofem. Waldek harował, wszystko załatwiał, a Krzysiek odbierał kasę. I jeszcze poniewierał wspólnikiem. Rozkazywał mu, potrafił w nocy zadzwonić, aby natychmiast wziąć dupę w troki. I przywiózł mu jakąś umowę czy rachunek. Waldek nie potrafił się postawić. Również 19-letnia córka Waldemara nie miała zbyt dobrego zdania o jego wspólniku. Twierdziła, że o ich biznesie wiedziała sporo, dlatego że w ich małym mieszkaniu, raptem 36-metrowym, to właśnie w jej pokoju stanęło biurko, z którego korzystał jej tata. Według niej Krzysztof dzwonił o różnych porach, nieważne czy był dzień, czy była noc, również w niedzielę. Nawet gdy wyjechali na wakacje, to Krzysztof potrafił zadzwonić i powiedzieć, że Waldemar ma natychmiast wrócić. Ciągle czegoś wymagał od jej ojca. Kontrolował także wszystkie jego wydatki, w tym prywatne. Doszło do tego, że miał pretensje o to, że Waldemar kupił jakieś nowe buty, a przecież stare miał jeszcze nie do końca znoszone. Dochodziło do takich absurdów, że gdy jej ojciec chciał na przykład dać babci prezent, to prosił ją, aby nikomu o tym nie mówiła. Waldemar na co dzień się trzymał, ale bywały sytuacje, gdy więcej się napił i wtedy pozwalał sobie na wylewność. Były to momenty, w których płakał. Raz chciał nawet popełnić samobójstwo poprzez skok z balkonu. Innym razem próbował powiesić się na pętli, którą przymocował do sufitu, ale wtedy odratowała go jego żona. A że o Krzysztofie chodziła plotka, że z nikim się nie ceregieli. W końcu podobno nawet swoją dziewczynę woził 3 dni nagą w bagażniku. To każdy bał się cokolwiek z tym zrobić. Zresztą Krzysztof ze swoją agresją się nie ukrywał. Było naprawdę wielu świadków, którzy widzieli, jak szarpał swoje partnerki na ulicy, czy nawet je bił. W pewnym momencie żona Waldemara nie wytrzymała i zażądała rozwodu. Jednak została z nim razem w tym mieszkaniu aż do dnia wybuchu. I jest to moment, w którym właściwie można by się zastanowić, dlaczego w takim razie Waldemar nie poszedł na policję i nie zgłosił całej tej sytuacji. Mężczyzna twierdził, że urodził się na Brudnie i doskonale znał tutejsze obyczaje. Krzysztof był jego sąsiadem. Miał też poważanie wśród innych osób spod ciemnej gwiazdy i nie miał wątpliwości, że gdyby poszedł donieść na niego, to kto inny za niego wymierzyłby mu sprawiedliwość. Mimo tych nowych informacji, jakie otrzymała policja, to wiedzieli oni, że agresywne zachowanie Krzysztofa to jeszcze nie powód, aby go zabijać. Wciąż więc zastanawiano się, czy Waldemar jest dobrym tropem. Postanowiono więc wrócić do samej bomby i skupić się na tym, z czego została zrobiona i czy można jakoś trafić do osoby, która kupowała odpowiednie elementy. Zabezpieczono także nagrania z kamer w okolicy bloku Krzysztofa i tak jak wam wspomniałam, choć było widać, w co był ubrany sprawca, to nie było widać jednak jego twarzy. Jednak po kilku dniach okazało się, że wśród klientów, którzy kupili elementy podobne do tych wykorzystanych w ładunku Sturmąckiej, jest jedna z osób, z którą już śledczy rozmawiali. Ale zanim wam powiem, kto to był, to najpierw opowiem wam o akcji Karton. Otóż, aby odnaleźć osobę, która kupiła termos, policjanci stworzyli właśnie akcję Karton, i brało w niej udział kilkuset policjantów z poszczególnych dzielnic Warszawy. Ich zadanie polegało na tym, że mieli odwiedzić różne sklepy z artykułami gospodarstwa domowego i tego rodzaju stoiska w supermarketach. Mieli zebrać jak najwięcej informacji o osobach, które kupiły właśnie taki termos. Dosyć szybko zaczęły więc pływać kolejne informacje typu: w sklepach Castoramo sprzedano 26 termosów takiej marki, w Carrefourze 13 opakowań i tak dalej. Podsumowano zakupy z całej Warszawy. Następnie zwrócono się do firm, które obsługują transakcje kartami płatniczymi i poproszono o zestawienie klientów, którzy dokonali takiego zakupu. Ostatecznie lista miała kilkaset nazwisk. Teraz zadanie polegało na tym, aby dokładnie przejrzeć tę listę i zobaczyć, czy jakieś nazwisko nie pojawiło się już w śledztwie. W końcu natrafiono na nazwisko, które brzmiało śledczym już dosyć znajomo i należało do kobiety. Okazało się, że kobieta zachowała swoje ślubne nazwisko i była byłą żoną Waldemara. Oczywiście od razu wezwano ją na przesłuchanie. Kobieta zdecydowanie zaprzeczyła, że kupiła taki termos, więc śledczy dopytali, czy w takim razie ktoś inny mógł korzystać z tej karty. Powiedziała, że nie przypomina sobie, aby ją komuś pożyczała, ale wszystko jest możliwe. Skoro śledczy już wiedzieli, w którym sklepie zakupiono owy termos, postanowiono przejrzeć nagrania z monitoringu. I tak minuta po minucie oglądali zapis kamer, aby zobaczyć, kto kupił owy termos. Nagranie dobiegało już prawie końca, aż nagle śledczy zobaczyli tego, kogo się spodziewali. Na nagraniu był Waldemar, który wybierał odpowiedni termos. W związku z tym nie było innego wyjścia, jak ponownie wezwać Waldemara na przesłuchanie. Mężczyzna od razu przyznał się do tego, że zakupił termos w Castoramie przy ulicy Głębockiej w Warszawie. Bez ogródek powiedział, że był mu potrzebny do skonstruowania bomby. Co ciekawe, śledczy wykreślili go wcześniej z listy podejrzanych, bo ten miał dosyć solidne alibi, a do tego kamera z jego bloku nie zarejestrowała, aby wychodził w piątek wieczorem. Mężczyzna zgodził się też przejść badanie na wykrywaczu kłamstw. Jak wyjaśnił, bombę skonstruował 5 października w magazynie przy ulicy Świętego Hieronima. Między 15.30 a 17.00 przyniósł ładunek do piwnicy swojego bloku przy ulicy Toruńskiej. Wcześniej dokładnie sprawdził, gdzie są umieszczone kamery monitoringu. Wyjaśnił też, że wnosząc bombę do piwnicy, wybrał wąską szczelinę przy schodach tak, aby nie było go widać. Przed zamachem w ten sam sposób wybrał się po bombę. Ubrany był już wtedy wojskowe spodnie, a twarz zakrył czerwonym kapturem. Tym razem z piwnicy wyszedł w inny sposób, przez niewielkie okienko, którym wcześniej przepiłował kratę. Miejsce to znajdowało się poza zasięgiem monitoringu. Z bombą umieszczoną w pudełku pobiegł do domu Krzysztofa. Postawił ładunek pod jego drzwiami i uzbroił zapalnik. Potem wrócił do domu tą samą drogą, przez piwnicze okienko i szczelinę przy schodach. Wszedł do domu, wykąpał się, wziął psa i poszedł z nim pod blok swojej ofiary, gdzie roiło się już od policji. Dwa dni później postanowił spalić swoje ubranie, w którym podłożył ładunek. Co ciekawe, początkowo śledczy nie wierzyli w wersję Waldemara. Uważali, że nie było szans, żeby on przeszedł przez tą szczelinę, a potem przez to okienko. Ale podczas eksperymentu procesowego mężczyzna pokazał, jak to zrobił, no i wtedy musieli mu uwierzyć. W efekcie też przypięto mu pseudonim Guma Bomber. Na pewno wynikało to też z tego, że mężczyzna był dosyć niski, szczupły, no i chodziło o gibkość, dzięki której był w stanie wybrać taką ścieżkę. Śledczych zaskoczyło także to, że Waldemar, który był podejrzewany o tak okrutne morderstwo, taką precyzją, jakby ciekawością wypowiadał się o tym, jak działał mechanizm jego bomby. Widać po tym było, że jest prawdziwym fascynatem techniki. Mówił tak, jakby zapominał o całym świecie. Jego zeznanie wyglądało w ten sposób. Jeszcze w ubiegłym roku, przed Sylwestrem, kupiłem na bazarze przy Kondratowicza 3 paczki petard, po 20 sztuk. Przełącznik potrzebny do zbudowania ładunku wypatrzyłem wcześniej, na wolumenie. Zapłaciłem za niego złotówkę. To jest prosty mechanizm, taki bolec na sprężynie. Kiedy jest wciśnięty, obwód elektryczny nie działa. Na wolumenie kupiłem też złącza do baterii R9 i metr miedzianego przewodu. Taśmy izolacyjne potrzebne do budowy ładunku miałem już w domu. Samo urządzenie zrobiłem tak. Kręciłem mówkę redukującą i korek do rury nagwintowanej fabrycznie, przyciętej przed montażem na 25 cm. Korek miał otwór zrobiony wiertarką z wiertłem numer 4. Jeszcze zanim ostatecznie dokręciłem rurę, przełożyłem przez otwór w korku kabel, przykręconą żaróweczką, z której najpierw usunąłem szkło. Goły żarnik, który służył jako zapalnik, najpierw przykleiłem do plastikowego krążka z przewodnikiem i przeciągnąłem przez otwór w korku. Aby zamknąć obwód, musiałem jeszcze zamontować baterię i przełącznik. Żeby wszystko było dobrze skręcone, posmarowałem szpachlą gwint, rury, mówkę, redukcję i korek. Następnie wysypałem proszek ze wszystkich petard do słoika po ogórkach. Potem ten proszek umieściłem w zamontowanej rurze, a w plastikowej przegrodzie nakrętkę 17, aby wybuch wyrzucił ją do góry i powstały odłamki. Waldemar wiedział, że jego wspólnik wracał do domu zwykle o tej samej porze. Mniej więcej o godzinie 19:30 zawsze widział przez okno jego czarne BMW. W taki też sposób wybrał dzień i porę, by mieć pewność, że to Krzysztof trafi na jego pakunek. Śledczych jednak zastanawiało wciąż jedno pytanie. Dlaczego postanowił zabić swojego wspólnika? Mężczyzna odpowiedział na to jednym zdaniem. Nie mogłem już z nim wytrzymać. Waldemar przekonywał, że do zamachu na Krzysztofa popchnęło go zachowanie jego wspólnika. Podkreślał, że był osobą bardzo agresywną, apodyktyczną i do tego niestabilną emocjonalnie. Bardzo szybko wpadał w gniew, a potem doszły te problemy finansowe. Choć Waldemar nie wykazywał skruchy, że zabił Krzysztofa, to po zatrzymaniu był przygnębiony. Według dziennikarzy zachowywał się tak, jakby żałował swojego czynu, ale uważał, że nie miał wyjścia. Waldemar powoływał się także na swój stan psychiczny, ale biegli i jasno wskazali, że stan nerwicowy utrzymywał się już u niego wcześniej, a przyczyną była sytuacja małżeńska. Mężczyzna miał się zgłosić 5 listopada 2015 roku, czyli jeszcze przed nawiązaniem współpracy z Krzysztofem, do przychodni w Markach po pomoc psychiatryczną. I wtedy już wówczas zgłaszał chęć targnięcia na swoje życie. Według specjalistów Waldemar od początku chciał przedstawić siebie jako pokrzywdzonego. W związku z taką opinią biegłych 21 października 2016 roku prokurator przedstawił Waldemarowi zarzut umyślnego zabójstwa Krzysztofa M. przy użyciu materiału wybuchowego oraz usiłowania zabójstwa innego pokrzywdzonego i spowodowania u niego obrażeń. Obrońca Waldemara powoływał się na to, jakim Krzysztof był człowiekiem. że doprowadzał ludzi do skrajności. Przy okazji powołał się też na stan zdrowia oskarżonego, gdyż Waldemar od dawna chorował na poważne schorzenie trzustki, a w zakładzie karnym jego stan pewnie dużo bardziej by się pogorszył. Adwokat twierdził, że Krzysztof M. długotrwale i permanentnie znęcał się nad jego klientem, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Groził też jemu i jego rodzinie. W związku z tym mężczyzna znajdował się na skraju załamania i nie widział żadnego realnego wyjścia z tej sytuacji. Ostatecznie oskarżony postanowił okazać skruchę i w swoich ostatnich słowach na sali sądowej przeprosić córkę pokrzywdzonego. Tej jednak na sali nie było. Właściwie też i sąd nie dał do końca wiary, że skrucha Waldemara była szczera. Co prawda przyznał się do czynu, ale według sądu skrucha była nieprawdziwa i nastąpiła bardzo długo po zabójstwie. Co więcej, podczas swoich zeznań zdarzyło mu się nazwać Krzysztofa zwrotem "to bydle", co także nie uszło uwadze sądu. W pewnym momencie sąd odrzucił wniosek obrońcy o powołanie kolejnych biegłych, skoro dotychczasowi uznali, że motywem zbrodni Waldemara były nieporozumienia finansowe ze wspólnikiem. Z kolei jego obrońca twierdził, że jedynym motywem było stałe i długotrwałe znęcanie się nad jego klientem. Ostatecznie wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Waldemar został skazany na 25 lat więzienia, a sędzia, uzasadniając wyrok, podkreśliła, że mężczyzna popełnił morderstwo z premedytacją. Tygodniami przygotowywał śmiercionośny ładunek, a następnie podłożył go pod drzwi mieszkania ofiary, nie licząc się z tym, że mogli zginąć także inni ludzie. Sędzia dodała też, że zachowanie poszkodowanego, sposób jego bycia, nie mogły być okolicznością łagodzącą. Zwłaszcza, że jeden z biegłych wykluczył, aby oskarżony był podatny na wpływ osób z otoczenia, co zupełnie zmieniało sposób postrzegania zeznań Waldemara. W międzyczasie, jeszcze przed procesem, córka Krzysztofa wystąpiła o zadośćuczynienie 200 tysięcy złotych z odsetkami z powodu krzywdy, jaką odniosła w wyniku straty ojca. Powołała się na to, że przeżywa ogromną traumę i jest na psychotropach, a do tego czuje się bardzo osamotniona. Trochę to oczywiście brzmi ironicznie, patrząc na to, że wcześniej nie utrzymywała kontaktu ze swoim ojcem, ale ostatecznie sąd przychylił się do jej prośby i zdecydował się na zadośćuczynienie w wysokości 50 tysięcy złotych. Wyrok w tamtym momencie nie był prawomocny. W związku z tym od tego wyroku, który zapadł w maju 2018 roku, odwołali się jego obrońcy, twierdząc, że była to zbyt surowa kara i że pokrzywdzony ewidentnie przyczynił się do tego, co zrobił oskarżony, bo permanentnie się nad nim znęcał. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał jednak w mocy wyrok sądu pierwszej instancji i uznał, że orzeczenie było słuszne. Jako uzasadnienie podano to, że nie było żadnych podstaw do ustalenia, iż oskarżony działał w tej sytuacji pod przymusem, a to, że wszystko skrupulatnie przygotował, świadczy na jego niekorzyść. Nie można tu było mówić o żadnym afekcie. Dodatkowo sposób dokonania zbrodni przez Waldemara został uznany za szczególnie groźny, dlatego że ładunek został umieszczony w miejscu publicznym, co stwarzało znaczne niebezpieczeństwo dla większej liczby osób niż planowana ofiara zabójstwa. W związku z tym kara 25 lat pozbawienia wolności została utrzymana. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam o tej sprawie. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Czy Waldemar był ofiarą i znalazł się w sytuacji bez wyjścia, a przynajmniej jemu się tak wydawało, i doprowadzony na skraj wytrzymałości zrobił jedyne, co mogło go uwolnić? Czy też był to misternie przygotowany plan, aby pozbyć się swojego wspólnika, a przy okazji długu, jaki mu zalegał? Obaj panowie wywodzili się z dosyć nieciekawego środowiska, dlatego z tego co widziałam, opinie na różnych forach są podzielone. Niektórzy uważają, że Waldemar jest tak samo winien, jak był Krzysztof, i w związku z tym ta kara jest zasłużona. A jestem ciekawa, co wy o tym uważacie. Czy te 25 lat to odpowiednia kara, czy jednak powinno zostać to rozwiązane inaczej? Czekam na wasze komentarze i dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie. A tymczasem życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.